Zacznijmy modlitwą do Ducha Świętego. Ześlij Ducha Twego, powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pomocą się kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę usiąść sobie wygodnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie, siostry i bracia, drugiego naszego wieczoru rekolekcyjnego. Dziękuję, żeście przyszli mimo całego dnia pracy, utrudzenia, różnych spraw i różnych może wydarzeń, dobrych i lepszych, bo życie się z różnych sytuacji składa. Ale mimo wszystko przyszliście tutaj w ten wieczór, aby posłuchać Bożego Słowa, ale jednocześnie także, żeby coś dla własnego zbawienia zrobić. Jak wiecie, ci, którzy Państwo przychodzicie na te spotkania, jak zresztą wczoraj zapowiadał ksiądz rektor, idziemy wedle planu, dlaczego Chrystus powiedział o sobie, jestem drogą. Dzisiaj będziemy się zastanawiali, dlaczego Pan powiedział, ja jestem prawdą. I wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, że aby wejść na tę drogę, która się nazywa Jezus Chrystus, to potrzeba dwóch elementów. Po pierwsze, trzeba zburzyć fałszywy obraz Pana Boga w swoim życiu. Że Bóg nie jest tym, który tylko i wyłącznie czeka na to, żeby człowieka złapać, rozliczyć i wsadzić do więzienia, ale Bóg jest tym, który pragnie okazać człowiekowi swoje miłosierdzie i zaprosić go do współpracy. Tak jak to mamy piękny przykład w dniu dzisiejszym w osobie niepokalanej dziewicy Maryi, naszej matki, ale także i naszej siostry w wierze, uczennicy Chrystusa, ale także i Jego świętej Bożej rodzicielki. I drugi element, który potrzeba jest, aby wejść na tę drogę, która się nazywa Jezus Chrystus, to jest zaufanie. Bo wiemy doskonale, nawet z naszego codziennego życia, z praktyki dnia, że kogoś, komu nie ufamy, nie będziemy uznawali za swoistego rodzaju wzorzec naszego życia. Kogoś, komu nie ufamy, na pewno nie będziemy pociągnięci przykładem jego życia. I kogoś, komu nie ufamy, na pewno nie będziemy podzielali jego wartości i żyli jego duchem. Także to jest jakby takie króciutkie repetycjum z dnia wczorajszego, aby sobie uświadomić, co trzeba by w swoim życiu naprawić, żeby wejść na tę drogę nawrócenia, która się nazywa Jezus Chrystus. Dzisiaj natomiast chcemy zrozumieć, dlaczego Pan mówi o sobie prawdę. Wiemy doskonale, że dzisiaj, jak mówi przysłowie, gdzie dwóch Polaków, tam jest trzy opinie. I każdy może mieć swoją prawdę. I widzimy to choćby na zasadzie sporów politycznych czy sporów społecznych, gdzie jedni mają swoją prawdę, inni mają swoją prawdę, a jeszcze całkowicie trzecia prawda wynika z czegokolwiek innego. Tak jak choćby w procesie sądowym. Jeden sędzia inaczej interpretuje, drugi inaczej przepisy, a trzeci jeszcze całkowicie inaczej. A w środku stoi ten biedny, który albo ma być skazany, albo oczekuje sprawiedliwości. Ale prawda jest jedna. Prawda to jest Jezus Chrystus. I jednocześnie także, aby stanąć w prawdzie, to trzeba sobie znowu dwie rzeczy w swoim życiu bardzo mocno uświadomić. Po pierwsze, zrozumieć, czym jest grzech i jego zło, czyli zrozumieć, że jestem grzesznikiem. Bo pycha nas pompuje. Pycha nas pompuje, jacy jesteśmy doskonali, jacy jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy przysłowiowym pępkiem świata. I wielu takich chodzi dzisiaj po ulicy, którym się wydaje, że świat się od nich zaczyna i świat się na nich skończy. Jednocześnie także żyją w takim błędnym przekonaniu, czy w rajskiej krainie ułudy, cytując choćby Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego, że oni, tylko i wyłącznie oni mają monopol na prawdę. Nie. Żeby po pierwsze zrozumieć prawdziwe człowieczeństwo i oddychać prawdziwym człowieczeństwem, trzeba także znać swoje granice. Granice, które często rozciąga w naszym życiu pycha. Jak wygląda człowiek pyszny? Człowiek pyszny to taki, który nie potrafi właściwie stanąć przed samym sobą i przed Panem Bogiem. Aby zrozumieć, dlaczego Chrystus mówi prawdę, to nie tylko wystarczy, to nie tylko potrzeba, aby spuścić z siebie powietrze pychy, ale trzeba także uznać siebie grzesznikiem, czyli tym, kto jest w stanie popełnić zło. I tak to jest w naszym życiu. Wczoraj żeśmy sobie przywoływali ten fragment ze świętego Pawła, który mówi bardzo krótko: widzę dobro, ale podążam w stronę zła. I każdy z nas doświadcza w swoim życiu tego, co byśmy mogli nawet językiem takim codziennym, zbliżonym trochę do języka teologicznego, powiedzieć: kusi mnie. To tak jak z dzieciństwa pamiętamy, kiedy nas najbardziej kusiło, żeby zjeść kawałek szynki czy kiełbasy, bo wiemy, że za PRL-u, a tu w znakomitej większości te czasy pamiętamy, bo dzisiaj na przykład moim studentom czy moim siostrzenicy i siostrzeńcowi wydaje się, że w Polsce było zawsze tak jak dzisiaj. Czyli szło do sklepu, wybierało się wedle koloru, wedle ceny czy wedle jakichkolwiek innych wędlinę innego species. Ale kiedy najbardziej nas kusiło w dzieciństwie? No wtedy w Wielki Piątek, kiedy pachniało wspaniałą wędzoną kiełbasą i wiemy doskonale, że wtedy człowiek tak stał koło tej lodówki i tak go kusiło. Dobrze, że czuwali rodzice albo nasza niania, albo kochani nasi dziadkowie i uchronili nas przed tym dziejowym nieszczęściem. To tak trochę ku śmiechowi. I trzeba właśnie te rzeczy dwie zrozumieć. Zrozumieć, czym jest grzech i jego zło. Jednocześnie także trzeba wiedzieć, nie jestem tak doskonały, nie jestem tak wyjątkowy, w oczach Bożych tak, ale przed sobą samym nie jestem tak wyjątkowy, za jakiego sam siebie pompuję. Ile byśmy uniknęli w życiu nieszczęść, ile różnych trudnych sytuacji byśmy się nie wpakowali, ile ran byśmy nie odnieśli, gdybyśmy właśnie uświadomili sobie, nie jestem tak doskonały, za jakiego pompuje mnie pycha. Ile grzechów mniej byłoby w naszym życiu. Czyli trzeba stanąć wprawdzie przed sobą samym i trzeba stanąć wprawdzie przed Panem Bogiem. To jest autentyczne wyznanie. Sprzed dobrych kilku lat w jednej z warszawskich parafii pomagałem przy spowiedzi świętej wielkopostnej. Nie powiem gdzie, bo to nie jest istotne. I przystąpiła pewna osoba do spowiedzi świętej i rozpoczyna tak spowiedź. Ostatni raz byłam wtedy i wtedy. Do kościoła chodzę, na tace daję, różaniec mówię. W piątki poszczę, Radia Maria słucham, nasz dziennik czytam, rentę biorę, więcej grzechów nie pamiętam. Autentyczne wyznanie. No moja reakcja była podobna. I tak mnie na chwilę tak zblokowało, sobie myślę, no to co tu powiedzieć, ale za chwilę, bo musicie Państwo uwierzyć na słowo, ja to mówię z perspektywy 30 lat kapłaństwa. Kiedy przychodzą różne bardzo trudne sytuacje w konfesjonale, to Duch Święty naprawdę tam bardzo mocno działa. To wy sobie Państwo nie możecie tego nawet wyobrazić. Naprawdę bardzo mocno Duch Święty działa w takich sytuacjach, kiedy ludzka wiedza, wykształcenie teologiczne i doświadczenie kapłańskie są za krótkie. I tak sobie myślę, tak na chwilę zatrzymałem się, po drugiej stronie słyszę takie... czyli ktoś chyba budzi księdza, bo pewnie ksiądz przysnął i mówi tak, no to w takim razie tu nie ma z czego rozgrzeszać. I kiedy mówię, to zróbmy może wspólnie rachunek sumienia. Taka myśl mi błysnęła od Ducha Świętego i okazało się, że materia była gruba i było z czego się spowiadać. I na tym właśnie między innymi polega pycha, bo człowiek ślizga się tylko po powierzchni, ale nie wchodzi w głąb siebie samego. Tak jak święta Klara z Asyżu pisała do swojej duchowej siostry, świętej Agnieszki Praskiej: przeglądaj się w zwierciadle zawieszonym na krzyżu. Lustro jest najlepszym tutaj weryfikatorem naszego życia, bo my się możemy uważać za nie wiadomo kogo, za mistrz świata czy mistera świata, ale kiedy popatrzymy w lustro, to jednak prawda wydaje się całkowicie inna. Jednak ten obraz jest całkowicie inny. I dlatego, żeby zrozumieć, dlaczego Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą, to trzeba stanąć w prawdzie przed sobą samym, że nie jestem tak doskonały, jak mnie pompuje pycha, jednocześnie stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem. Jestem grzesznikiem i potrzebuję, aby Boże miłosierdzie skorygowało, czyli naprawiło mój obraz. Różne grzechy popełniamy i wiemy to doskonale, ale chciałbym się tego wieczoru, kochani, skupić na dwóch, które ostatnio bardzo mocno zakorzeniły się w naszej ojczyźnie, w naszym społeczeństwie i w naszych rodzinach. Pierwsza grupa to są grzechy przekleństwa. Dzisiaj wszyscy przeklinają. Przeklinają młodzi i starsi, dzieci w szkole przeklinają. Rozmawiałem ostatnio z taką panią, co pracuje w przedszkolu ode mnie z parafii, gdzie pomagam na Białołęce, a więc po drugiej stronie Wielkiej Rzeki, jak my to żartobliwie nazywamy. I ona mówi do mnie tak: proszę księdza, ja mam takie 4- i 5-latki w grupie. Wie ksiądz, jak te dzieci przeklinają? A mówi: nie wiem, bo nie słyszałem tego. Ona mówi: proszę księdza, te dzieci strasznie przeklinają. I tu się rodzi odpowiedź, pytanie jedno. Gdzie się te dzieci tego nauczyły? One w gazetach tego nie wyczytały, bo one jeszcze nie potrafią czytać. One tego nauczyły się od dorosłych, bo one w przedszkolu przebywają 6 czy 7 godzin. Nie wiem, jakie tam jest to pensum przedszkolne. Ja wiem, ile ja mam pensum uniwersyteckiego i w instytucie. Ale one zdecydowaną większość te dzieci przebywają ze swoimi rodzicami. Czyli musiały te dzieci nauczyć się przekleństw od swoich rodziców. I one nie mają rozeznania, co jest dobre i złe, bo one myślą, że słowo przekleństwa brzmi tak samo, jak słowo na przykład kocham cię albo dziękuję. Najpierw ludzie przeklinają, a przekleństwo jest mową diabła. Tym bardziej, że w Piśmie Świętym Bóg mówi: błogosławcie, a nie przeklinajcie, a nie złorzeczcie. Każde przekleństwo jest złorzeczeniem. Najpierw ludzie sobie nawzajem złorzeczą, przeklinają się. Wszyscy dzisiaj, politycy wyborców, wyborcy polityków, w sklepie się ludzie przeklinają, na ulicy, kierowcy się przeklinają. Ile razy scenki takie są? Ja bardzo mało oglądam telewizję, bo na to szkoda czasu, mam ciekawsze zajęcia. Ale nieraz na ulicy, a dość sporo też podróżuję, i na ulicy widać, jak ktoś komuś zjechał drogę, czy ktoś na kogoś krzywo popatrzył i zaraz zajeżdżają mu drogę, wyskakują i co? Nie rozmawiają ze sobą, tylko się przeklinają. Okładają się jak cepami przekleństwem. Najpierw ludzie przeklinają, a później dziwią się, że są choroby, że jest zło w rodzinach, że się rozpadają rodziny, rozpadają małżeństwa, że ludzie nie potrafią między sobą porozmawiać, że są samobójstwa, że jest niezgoda. To działa diabeł. Diabłu wystarczy tylko uchylić furteczkę. A on sobie dalej klucz dorobi do wszystkiego. Ja pamiętam, kiedyś pytaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II: Ojcze Święty, w jaki sposób diabeł rozmnaża się na świecie? I ksiądz Dziwisz, ówczesny sekretarz, mówi: a takich pytań to się Ojcu Świętemu, nie pamiętam, to przy stole było, nie zadaje, bo szkoda czasu. A Ojciec Święty mówi: nie. Stasiu, to jest dobre pytanie. I Ojciec Święty tak się chwilę zastanowił i mówi: wiesz, diabeł się rozmnaża na świecie przez złych ludzi, którzy z nim współpracują. Ile razy świadomie i dobrowolnie czynisz zło, ile razy przeklinasz, stajesz się współpracownikiem diabła. Wczoraj przywoływaliśmy tę historię tych amerykańskich żołnierzy, którzy w 1945 roku pomagali porządkować jedno z niemieckich miasteczek. I kiedy odnaleźli ten okaleczony korpus Chrystusa, to następnego dnia ktoś pod niego przystawił kartkę z takim zdaniem: nie mam swoich rąk, potrzebuję twoich. I tak samo jest w przypadku zła. Diabeł jest duchem. Diabeł nie ma swoich rąk. Diabeł nie ma swoich oczu. Diabeł nie ma swoich ust. Diabeł nie ma swoich nóg. Diabeł ma nas, złych ludzi, którzy z nim współpracujemy. Ile razy świadomie i dobrowolnie czynisz zło, tyle razy stajesz się współpracownikiem diabła. I później nie dziw się, siostro i bracie, że jest zło w twoim życiu. W takiej czy w innej formie. Bo im bardziej ktoś brnie, to tak jak wejdzie się na bagno. Im bardziej ktoś w to bagno wchodzi, tym bardziej go to bagno wciąga. I druga kategoria grzechów, które dzisiaj się tak bardzo mocno w naszym społeczeństwie i w naszym narodzie rozłożyły i doskonale sobie radzą, to są grzechy obmowy i oszczerstwa. Dzisiaj to są tak zwane grzechy języka. Dzisiaj ludzie mówią różne rzeczy, które mogą zabić. Jak wiemy doskonale, słowem można uleczyć, czego przykłady mamy w Ewangelii Świętej. Pan leczył za pomocą słowa. Ale słowem można także zabić, odbierając komuś nadzieję. I dzisiaj ten grzech obmowy, grzechy językowe są bardzo mocno zakorzenione. Ludzie nie są odpowiedzialni dzisiaj za słowo. Kiedyś pamiętamy, że dać słowo honoru to znaczyło ręczyć za nie swoją głową. I mi się tu przypomina taka historia. Otóż jestem też kapelanem klubu ocalonych więźniów Kalle Ravensbrück. W tym obozie też Niemcy w ostatnim tygodniu funkcjonowania po 6 latach przetrzymywania w pojedynczej celi w Sachsenhausen, później na ostatnie kilka dni przywieźli brata mojej prababki, błogosławionego biskupa Władysława Gorala. Z grona 108 męczenników Ojciec Święty go imiennie w 1999 roku w czasie beatyfikacji wymienił, mówiąc, że biskup Goral z Lublina męczony bardziej niż inni tylko dlatego, że był biskupem katolickim. I do czego zmierzam? Otóż jest rok 42. I Niemcy w obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück przychodzi rozkaz z gestapo warszawskiego z Szucha, że grupa kobiet, które z Pawiaka zostały wywiezione w transporcie do obozu, ma wrócić do Warszawy. I wzywają je do komendantury. I mówią tak, że one będą wysłane do Warszawy i tam będzie tylko uzupełnienie pewnych szczegółów do śledztw, które były prowadzone wokół spraw ich i one później tutaj zostaną zwolnione. Bo tylko brakuje pewnych szczegółów do protokołów przesłuchań na Szucha. I Niemcy wysłali je ciężarówką, nie wagonem kolejowym, jak to czynili zazwyczaj, tylko ciężarówką, gdzie był kierowca i w kabinie siedział jeden żołnierz, który pilnował, jeden strażnik obozowy. I mówią, że oni im dają słowo honoru, że one wrócą. I była taka sytuacja, że kiedy jechali z Ravensbrücka, Ravensbrück jest jakieś 60 kilometrów od Szczecina, no i ze Szczecina później do Warszawy i po drodze był wypadek. Przewróciła się ciężarówka, kierowca zginął, a ten strażnik no, był dość mocno pokiereszowany. Miał doskonałą okazję, żeby uciec. Ale one wierzyły w słowo honoru. Oczywiście znalazła się zaraz, przejechali żandarmi, dowieźli je tu na gestapo. Przeszły okrutne przesłuchanie na gestapo na Szucha. I później to przesłuchanie było tak okrutne, że na noszach ładowano je 28 maja 1942 roku do but, czyli ciężarówek, wśród innych więźniów Pawiaka i tam w Lasach Sękocińskich zostały rozstrzelane. Kiedyś słowo honoru miało jakąś wartość, a dzisiaj nie wierzymy słowu, które mówi do nas drugi człowiek. I przez to nie wierzymy także słowu, które mówi do nas Bóg. Grzechy języka to są grzechy, które Bóg bardzo mocno stygmatyzuje. Gdy mi się taka historia przypomina z życia świętego Filipa Nereusza, to był renesansowy święty, założył kongregację księży Filipinów, w Polsce oni są obecni też. Otóż spowiadała się u niego arystokratka. No i ciągle spowiadała się z jednego grzechu, ciągle z tego samego grzechu, że obmawia, że plotkuje. Święty Filip Neri udzielał jej pouczeń, wskazówek, ale ona była niereformowalna, ta hrabina. Więc w końcu za którymś razem mówi, a teraz za pokutę, jaśnie pani, pójdzie na bazar, kupi kurę i wracając do domu będzie obdzierała tę kurę z piór. No, hrabina się ucieszyła, mówi, pieniądze mam, będzie jeszcze świeży rosół na obiad. I za 2 tygodnie wróciła z tym samym grzechem. I wtedy święty Filip Nereusz mówi, a teraz za pokutę proszę pójść i pozbierać te pióra, które wtedy 2 tygodnie temu pani obdzierała z tej kury wracając do domu. A ona mówi, ale proszę ojca, to jest niemożliwe. Wiatr je rozwiał w różne strony świata. Jak mówią świadkowie tej sytuacji, wtedy Filip Nereusz mówi tak, widzisz, łatwo jest coś powiedzieć przeciwko drugiemu człowiekowi. Łatwo jest o coś go oskarżyć, ale jakże później trudno jest to naprawić. I dlatego, siostry i bracia, stanięcie w prawdzie i wejście i zrozumienie, dlaczego Pan mówi o sobie, ja jestem prawdą, to jest stanięcie w prawdzie przed sobą samym, czyli uznanie siebie, że jestem też słabym człowiekiem, nie jestem tak doskonały, jak mnie pycha pompuje i jak ja mam megalomaniczne wyobrażenie o sobie, ale jednocześnie jest to stanięcie w prawdzie przed Bogiem, czyli potrzebuję Bożego miłosierdzia. Jestem grzesznikiem. I tu mi się przypomina też taka historia. Otóż kiedyś do żydowskiego rabina przyszli jego uczniowie i mówią, rabi, powiedz nam, kiedy kończy się noc, a zaczyna się dzień. A on tak popatrzył na nich od prawa do lewa, od lewa do prawa i mówi, a wy co na ten temat sądzicie? Pierwszy taki, który zawsze chciał być najlepszy w klasie, mówi, rabi, mi to się wydaje, że noc się kończy, a dzień się zaczyna wtedy, kiedy widać na horyzoncie zarysy biegnącego wielbłąda. Rabin mówi, nie, to nie wtedy. Drugi, taki trochę słabszy chyba uczeń, bo drugą lokatę dopiero miał, mówi, wiesz, rabi, mi to się wydaje, że noc się kończy, a dzień się zaczyna wtedy, kiedy po całej nocy wędrówki zmęczony wędrowiec, bo wiemy, że na pustyni jest gorąco, tylko w nocy da się wędrować, kiedy jest chłodniej, a nawet są przymrozki. Kiedy strudzony wędrowiec widzi zarysy oazy, a więc gdzie jest cień, gdzie jest woda, gdzie są daktyle, gdzie można odpocząć, przespać się i się napić. Rabin mówi, nie, to nie wtedy. I tak wszyscy dawali swoje odpowiedzi, ale żadna dla niego nie była satysfakcjonująca. I w końcu wlepili w niego swoje oczy, mówią, nauczycielu, a ty co nam w takim razie powiesz? I on znowu na nich popatrzył od lewa do prawa, od prawa do lewa i mówi tak, noc się kończy, a dzień się zaczyna wtedy, kiedy w twarzy stojącego obok ciebie człowieka nie widzisz wroga i przeciwnika, tylko widzisz swojego bliźniego. Ile łatwiej by nam się żyło dzisiaj, ile różnych mniej byłoby procesów sądowych, ile byłoby mniej ludzkich łez i zerwanych kontaktów na całe lata. Gdybyśmy w twarzy człowieka, który jest obok nas, obojętnie czy jest naszym bliźnim, czy jest naszym krewnym, czy jest człowiekiem dla nas obcym, widzieli nie wroga i przeciwnika, ale widzieli swojego brata i swoją siostrę. I uświadomili sobie, że tyle samo krwi i tyle samo męki i tyle samo cierpienia ofiarował za nich na krzyżu Pan nasz Jezus Chrystus. Tyle samo za każdego z nas, bez wyjątku. I dlatego, siostry i bracia, wejście na drogę, która się nazywa prawda, to jest przede wszystkim uporządkowanie relacji do siebie samego i relacji do Pana Boga. A jeśli będziemy sami napełnieni miłością, będziemy żyli w prawdzie. A Pan Jezus powiedział krótko, poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. A przecież my tak tęsknimy za wolnością. Nie tylko tą fizyczną, tą zewnętrzną, polityczną, taką, żeby nikt nas nie napadł, żebyśmy nie musieli przeżywać tego dramatu, jak ci, którzy są objęci nieszczęściem wojny, ale przede wszystkim, żebyśmy żyli prawdą w nas samych. Amen. Zachęcam was jutro, w ten ostatni wieczór. Jutro będziemy się zastanawiali, dlaczego Pan powiedział, że jest życiem. Tak jak wspominał ksiądz rektor, jutro też od 6:30 wieczorem, kto by chciał skorzystać z sakramentu pokuty, to będzie można tak, będzie konfesjonał. To jest jeszcze taka nagroda, bo z odprawieniem rekolekcji wiąże się łaska odpustu zupełnego. A więc trzeba tak, albo przystąpić do spowiedzi świętej, albo być w stanie łaski uświęcającej, żeby móc przyjąć komunię świętą. Wysłuchać przynajmniej dwóch nauk rekolekcyjnych i dopełnić później tych warunków związanych z tymi zwykłymi, czyli odmówieniem Ojcze Nasz, wyznania wiary i połączyć się z intencjami papieskimi. I taki odpust zupełny można ofiarować we własnej intencji albo za kogoś zmarłego. Dusze w czyśćcu czekają na to. One są naprawdę przyjaciółkami. Ja wam to mówię z własnego doświadczenia i zachęcam, módlcie się za dusze w czyśćcu też. Zapraszam serdecznie na jutrzejszy wieczór.